Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też dr Elżbietę Zubrzycką.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry wszystkim naszym słuchaczom.
Luty, powoli do wiosny zmierzamy.
Tak, już dni dłuższe, żyć się chce.
No właśnie, żyć się chce, czytać mam nadzieję też, zwłaszcza, że warto sobie zawsze coś tam jednak mądrego znaleźć i pomyśleć nad własnym życiem. Choćby nad tym, czy jesteśmy dzieckiem wrażliwym, czy złośliwym. Właściwie nie złośliwym, tylko złoszczącym się.
Tak. I o tym mówiłyśmy poprzednim razem, że jeżeli mamy różnego rodzaju przykrości, które nam się wydarzyły w życiu i zahamowały nasze wewnętrzne dziecko, i ono się tak skuliło w środku i trzyma głowę w rękach i nie pozwala sobie wyjrzeć na zewnątrz, to wtedy możemy sprawiać wrażenie osoby nadmiernie wrażliwej albo zbyt łatwo złoszczącej się. I dzisiaj więcej powiemy o tym, jak im pomóc tym dzieciom.
A jeszcze więcej można przeczytać w książce Emocjonalne pułapki przeszłości, jak przełamać negatywne wzorce zachowań w odniesieniu do schematów rodzinnych zachowań. Bo to jest bardzo ważne, co pani doktor zawsze powtarza, chciałabym powiedzieć do znudzenia, ale to się nie może znudzić, to trzeba zapamiętać, że często to, co mamy w głowie, to jest to, co nam wsadzili najbliżsi nam ludzie. Rodzice, dziadkowie, rodzeństwo.
Ale też rówieśnicy, osoby na ulicy, bo czasem pojedyncze zdarzenie, a szczególnie na tle innych ludzi, którzy widzą i słyszą i pojawił się wstyd, może być tak, że utrwali nam się i to było dawno, my tego zdarzenia nie pamiętamy, ale to, co sobie w tej chwili włożyliśmy do głowy, nigdy więcej czegoś nie zrobię, nigdy więcej się głośno nie zaśmieję, nigdy więcej się nie wygłupię. Zaczyna być taką naszą mantrą, czy taką historyjką, o którą o sobie opowiadamy, takim życiowym drogowskazem. I on nie jest dobrym drogowskazem.
A poza tym my też chyba nadmiernie przywiązujemy do tego wagę. Jakoś rozkładamy jakieś zdarzenie, które było dla nas przykre, na czynniki pierwsze. Cały czas się sami obwiniamy, że to może z powodu naszego zachowania wyniknęła taka sytuacja. I też możemy być postrzegani jako taka osoba trochę rozhisteryzowana, właśnie nadwrażliwa. No, ale dziwnie ludzie na nas patrzą.
Tak. A jeżeli wrócimy do tego, co mówiłyśmy w poprzedniej audycji, to jeżeli my mamy takie w głowie gotowe myśli, że będziemy siebie poniżać, obwiniać, krzyczeć na siebie.
Krytykować,
wyzywać. To nie są nasze myśli, to są nam zawsze włożone myśli do głowy z zewnątrz, bo dziecko takich rzeczy nie wymyśli. I to jest taka zasada numer jeden. Mówisz do siebie negatywnie, to cię pozbawia energii. To nie są twoje myśli. Dziecko tego nie wymyśliło. To przyszło z zewnątrz.
Ale na pewno też nie są to myśli Zygmunta Freuda, który powiedział, że najważniejszym celem terapii jest nauczenie się, jak być dobrym ojcem i dobrą matką dla samego siebie. I teraz pewnie trochę pani doktor rozwinie myśl.
To jest doskonałe pokazanie, że my mamy też sobą się opiekować, dla siebie być dobrzy, być dla siebie jak dobra matka i dobry ojciec. Jeżeli tak siebie potraktujemy, to będziemy też tak traktować za chwilę innych dookoła. I jednym z powodów, dla których my nie jesteśmy szczęśliwi, to jest to, że straciliśmy kontakt z naszym wrażliwym dzieckiem. I byłoby dobrze, żebyśmy się nie obawiali, że jeżeli my mamy w sobie to dziecko, bo to wychodzi z analizy Berna i takie podejście. Każdy ma w sobie dziecko, dorosłego i rodzica. I dziecko to są, będziemy mówić na następnej audycji dokładnie, kto to jest to wewnętrzne dziecko. To jest cała radość, ciekawość i wszystkie nasze dobre cechy, które nam pozwalają iść przez życie z uśmiechem. Superego, czyli ten rodzic, to jest ta nakazy, zakazy, trzeba, nie wolno, należy i tak dalej. No można się udusić po prostu od tego, jeżeli się nie trzyma tego w ryzach. Ego, czyli nasz dorosły, trzyma te rzeczy w ryzach, znaczy chce potrzeby dziecka zaspokoić, ale jednocześnie chce, żebyśmy się poruszali odpowiednio dobrze, że tak powiem, w społeczeństwie, w otoczeniu. I te wszystkie trzy części w nas są i nie można żadnej dusić. Natomiast większość ludzi dusi to dziecko. No i teraz zobaczmy, co my mamy zrobić, żeby, jeżeli jesteśmy często smutni, osamotnieni albo pełni złości, to jak mamy dotrzeć do tego naszego wewnętrznego, wrażliwego dziecka? Więc przede wszystkim musimy nawiązać z nim kontakt. Ale to wcale nie jest łatwe, dlatego że wracanie wspomnieniami do przeszłości może wiązać się z bólem. Dlatego myśmy to dziecko zamknęli, dlatego ono jest poranione. A teraz mamy do tego wrócić. No nie chcemy. Niektórzy to wręcz nienawidzą tego okresu w swoim życiu i nie chcą do niego wracać. Tak przykre to budzi uczucia. A druga rzecz, jak już nawiążemy kontakt z tym dzieckiem, to musimy się nauczyć opiekować nim. To też nie jest proste. Często dziecko dla nas dorosłych jest niezrozumiałe, jakieś chaotyczne, coś krzyczy, czegoś chce, płacze, no, jest takie nie do ogarnięcia. Dlatego byłoby dobrze, żebyśmy się dowiedzieli, czego ono potrzebuje i wtedy będziemy mogli je dobrze zrozumieć.
Ale czy powinniśmy toczyć taki rodzaj dialogu ze sobą, nawiązując na przykład kontakt, a potem opiekując się tym dzieckiem wewnętrznym?
To zróbmy takie ćwiczenie, że jeżeli często te uczucia wewnętrznego dziecka, takie jak smutek czy osamotnienie, dorosłemu już człowiekowi przysparzają cierpień, to ta podróż do przeszłości, mimo tej niechęci do tego zadania, może pomóc zrozumieć pochodzenie tych uczuć. Więc tutaj zamknijcie Państwo oczy, usiądźcie sobie wygodnie, odprężcie się w takim miejscu, że nikt Wam nie przeszkodzi i uruchommy naszą wyobraźnię. Wyobraź sobie, że idziesz wiejską drogą. Po obu stronach tej drogi zieleni się trawa, świeci słońce, wieje lekki ciepły wietrzyk, słyszysz ptaki nad głową, zapachy piękne roznoszą się nad tą świeżą trawą. Droga prowadzi na lekki pagórek, z którego otwiera się widok na okolice. Widzisz przed sobą ścieżkę prowadzącą do następnego zielonego pagórka. I kiedy się tak rozglądasz, nagle zauważasz, że ścieżką idzie w twoim kierunku dziecko. Ma może 5, może 6 lat. Ty idziesz naprzód, a ono zbliża się do ciebie. W pewnym momencie zauważasz, że to dziecko to jest twoje małe ja. Bez pośpiechu przyglądasz się mu, gdy podchodzi do ciebie. A kiedy podejdzie zupełnie blisko, przywitaj się z nim. Jak masz ochotę to zrobić? Z dystansem? Może chcesz podać mu rękę? A może pogłaszczesz je po głowie albo przytulisz? Wyobraź sobie tę scenę jak najdokładniej, ze wszystkimi szczegółami. Usiądziecie na trawie, a może stoicie i rozmawiacie? A jeżeli siedzicie, to koło siebie czy naprzeciwko siebie? Uważnie obserwuj to małe dziecko, jak ono wygląda. Co czuje? Może chce ci coś powiedzieć? A może ty jemu chcesz coś powiedzieć? Może zapytasz, czego potrzebuje? A kiedy ci odpowie i już wiesz, co odpowiesz? Co czujesz w związku z waszym spotkaniem? A co ono czuje, widząc ciebie dorosłego?
Czyli pani doktor zachęca do bardzo teraz powszechnej i akceptowanej przez psychoterapeutów wizualizacji, tak, która jest lecząca.
Tak. I muszę powiedzieć, że zrobić to samemu, można sobie to nagrać na przykład na magnetofon, czy po prostu nagrać to sobie i potem puścić i sobie w wannie leżąc próbować zobaczyć taką wizję. Ale jeżeli państwo to spróbujecie, zobaczycie, jakie to są piękne i mocne przeżycia spotkać to małe dziecko. I teraz, jak już przeprowadzicie z nim to spotkanie, to zapisz sobie, jakie ci towarzyszyły uczucia podczas tego spotkania. Może pojawiło się współczucie dla tego bezbronnego dziecka, nie ma co go zamykać, może gdzieś tam w środku i udawać, że go nie ma, tylko może można mu współczuć, może je można zrozumieć. Co sobie teraz uświadamiasz? A może coś sobie przypominasz, poznając to dziecko, dlaczego ono się tak czuje, jak się czuje? Co zostało w twoim życiu zepchnięte do niepamięci? A możesz też spróbować zrobić sobie taką terapię, jak dzisiaj zareagowałbyś czy zareagowałabyś na ówczesne sytuacje? Co zrobiłabyś z dzisiejszą wiedzą i doświadczeniem? Wyobraź sobie swoje dzieciństwo, zachowaj się inaczej niż to małe, bezbronne dziecko było w stanie i zobacz, co się dzieje. Może ktoś wycofuje się z dotychczasowych zachowań. Może ty przestajesz czuć tę bezradność i lęk potworny, i strach właściwie. Może zrobisz coś, czego nigdy wcześniej nie robiłeś, a może nie zrobisz czegoś, czego od ciebie wymagano. Czy możesz sobie wyobrazić tak bardzo zmienioną tę sytuację ze swojego dzieciństwa, że poczujesz się pewny, silny, bezpieczny? Taka myśl o tym stoi, że nasze życie porusza się jak po spirali. Jeżeli my poprzez tę wyobraźnię w tej spirali przeskoczymy z jednego zwoju na drugi, do wcześniejszego i coś w nim zwinimy, to jest pewna szansa, że cała ta spirala się zmieni dalej od tego momentu.
Na przykład przekładając to na realne dzisiejsze życie, ktoś idzie na rozmowę z szefem i ma schematy z dzieciństwa, kiedy rozmawiał z rodzicem, który był krytykujący, groźny, dziecko się go bało. I teraz na podstawie tego ćwiczenia, które pani doktor zaproponowała, można sobie to przećwiczyć, tak? Że nie, że będę do końca słuchał, będę uważny, nie będę się bał, nie idę tam na ścięcie.
jeżeli my teraz w tym właśnie dziecięcym okresie postawiliśmy się temu rodzicowi w wyobraźni, podaliśmy jakieś argumenty i ten rodzic się wycofał, usłyszał nas. Jest taka szansa, powiedzmy, jeżeli ten rodzic taki był, jaki był, to pewnie był bardzo sztywny i niełatwo go będzie zmienić, to my musimy siebie zmienić, nie jego. Ale jeżeli w naszej wizji dajemy sobie radę albo stajemy się odporni, ja wiem, że ty tak myślisz, ale ja tak nie myślę, jestem innego zdania i będę trzymać się swojej opinii. Chociażby tyle dla siebie zrobić, tak? To nabieramy pewnej siły poczucia bezpieczeństwa w tamtej groźnej sytuacji i być może teraz, jak pójdziemy na rozmowę z szefem, nie będziemy się go aż tak bać. Jeżeli sobie przećwiczymy wcześniej tę rozmowę z szefem, to będziemy zdolni wypowiedzieć, co myślimy, czego potrzebujemy, czy czego chcemy.
Ale też bez takiej świadomości, że jak już wejdę i powiem, co myślę, czy okażę się partnerem w tej rozmowie, to być może nigdy więcej już nie wejdę do tego gabinetu, bo szef mnie zwolni, bo takie myśli mogą nam towarzyszyć.
I biorę to na siebie. Mm-hmm. Znajdę sobie inną pracę. I być może to jest, no, trudno w dzieciństwie znaleźć sobie innego ojca. No niemniej nie zgodzę się dłużej na taką sytuację. I jest pewna szansa, że jak przerobimy to wstecz, to będzie nam łatwiej teraz. Ale to jest jakby bardzo wysoko oczekiwane zadanie. Natomiast jak dotrzemy do uczuć tego dziecka, to bardziej rozumiemy, skąd one się biorą i wiemy, że to już nie jest ta sytuacja, w której dzisiaj jesteśmy. Jeżeli w domu byłeś na przykład ciągle atakowany, krytykowany, podstawiano ci nogę i byłeś tym dzieckiem, które rodzeństwo tępi, to ludzie dookoła nie są już twoim rodzeństwem. I czasem można to zrozumieć i nawet sobie zrobić taką nową historyjkę w głowie, nie, że wszyscy mnie nie lubią i każdy mnie kopnie, tylko ja już jestem w innym miejscu, z innymi ludźmi, jestem innym człowiekiem. Nie będzie mi się to już zdarzać tak często. Poradzę sobie z tym.
Ale przede wszystkim dlatego, że ja się lubię i ja się szanuję, tak? To wracamy tutaj do poprzedniej audycji o godności,
tak,
szacunku i wartości. Pani doktor, czas nieubłaganie zmierza do końca, a my tu musimy jeszcze porozmawiać o tym, jak się opiekować swoim wrażliwym dzieckiem.
No właśnie, ale jeszcze tylko powiedzmy, że do uczuć z dzieciństwa pomagają dotrzeć zabawki, listy czy zdjęcia, pamięć widoków, zapachów, a także różnych niechęci do różnych zajęć. Jeżeli zdajemy sobie sprawę, że mamy taką niechęć, to możemy się zastanowić nad tym, skąd ona się wzięła. I może ona była kiedyś do czegoś i dzisiaj ona już nam wcale nie jest potrzebna. Natomiast opiekowanie się wrażliwym dzieckiem to jest tak, że kiedy przyjmiesz przykre uczucia, nie spychaj ich, wczuj się w nie. Potrzeby i pragnienia, które masz w danej chwili pod tymi negatywnymi uczuciami. Może się okaże, że potrafisz je zrealizować. I podajmy taki przykład. Janusz w pracy potknął się o nogi stojaka z flipchartem. Poczuł się fatalnie. Natychmiast wyszedł z sali cały roztrzęsiony. Analizował potem w drodze do domu, czemu taki drobiazg tak bardzo go rozbił. Przypomniał sobie, dzięki fotografii, którą wyszukał w kartonie w domu, jak dręczył go kiedyś jeden z nauczycieli. Ten nauczyciel sprawiał wrażenie, że nie cierpi Janusza, że ten chłopiec działa mu na nerwy i było mu bardzo trudno.
Zastanawiam się, co on poczuł, czy co się wytworzyło w jego głowie, kiedy się potknął. Czyli pewnie jakiś negatywny przekaz od razu, tak? Jestem beznadziejny, jestem fajtłapa, tak? Jestem do niczego.
Tak, te wszystkie negatywne myśli, które pojawiły się w dzieciństwie. Po pierwsze te jakieś negatywne uwagi, które kierował do niego nauczyciel, który go nie lubił. A potem już wnioski tego dziecka. No jestem fajtłapą, jestem do niczego, jestem gorszy niż inny, jestem wadliwy. No to o czym ciągle mówimy, co ludzie sobie w głowie mówią. To było wtedy. On był wtedy tym bezradnym dzieckiem. Te myśli są już nieprawdziwe dzisiaj. Nie mają dzisiaj żadnego uzasadnienia. To są automatyczne myśli. Od automatycznych myśli musimy się jakby zdystansować, popatrzeć na nie. A, znowu automat działa. I odpuśćmy je. I na ich miejsce wstawmy prawdziwe, dobre, słuszne, wspierające nas myśli. Tamte łatwo podważyć, że to nieprawda.
W takim razie jestem ciekawa, jak sobie Janusz z tą sytuacją poradził.
W wyobraźni wszedł do szkoły chłopca i znalazł go smutnego w kącie korytarza. Przytulił go i pocieszył. Powiedział mu, że ma prawo się tak poczuć. Rzeczywiście, że jest źle traktowany, ale ten nauczyciel jest jeden, inni go tak nie będą traktować. Poczuł smutek, ale też ulgę, poczucie więzi i bezpieczeństwa. I w tym celu, żeby jakby zmieniać nasz stosunek do pewnych sytuacji, możemy wykorzystać symbole, gesty, hasła. Za każdym razem możemy stać przy tym małym ja i podnosić je na duchu. Bo potrzeby małego ja muszą zostać zaspokojone, ono musi się czuć kochane i ważne. Możemy nawet napisać list do tego małego dziecka. No na przykład coś tak, każdy napisze swój, ale powiedzmy coś takiego, pamiętam i wiem, jak jest ciężko. Mnie też ciągle jeszcze jest ciężko, ale jestem już dorosła czy dorosły i lepiej sobie radzę z różnymi trudnościami. Obiecuję, że ci pomogę, zaopiekuję się tobą, że zatroszczę się o ciebie, bo cię kocham i jesteś dla mnie ważne.
Czyli pani doktor, ważne jest, żeby się po prostu o siebie zatroszczyć.
Bardzo ważne jest zatroszczenie się o siebie. Tak. I ciągle pytanie siebie, skąd się bierze ten mój smutek, skąd się bierze ten żal i próba przypisania źródła tego żalu do pewnego momentu. Dzisiaj to już nie jest ten moment, jeśli sobie radzimy. To jest cała nauka zmiana myśli, do której bardzo zachęcamy.
I też jedna wizualizacja tego nie zrobi, więc trzeba ćwiczyć, 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 trochę jak na siłownia. Może nawet nie trochę, tylko właśnie tak.
Niekiedy przychodzą zmiany bardzo szybko.
O, to optymistyczne.
Przestańmy na przykład siebie wyzywać po cichu. I zobaczcie, że za tydzień już tego nie będziecie robić. To szybko idzie.
To sprawdzimy za tydzień, pani doktor. Dziękuję bardzo. Za tydzień będzie o złoszczącym się dziecku wewnętrznym oczywiście, a tymczasem zostawiamy państwa z emocjonalnymi pułapkami przeszłości, jak przełamać negatywne wzorce zachowań w odniesieniu do schematów rodzinnych i zachowań. Bardzo, bardzo pomocna książka. Doktor Elżbieta Zubrzycka.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Julii Baranowskiej oczywiście dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska, ja również mówię do usłyszenia i zapraszam za tydzień o stałej porze.
Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.